Gorąco nie tylko za oknami, ale też w polityce, bo to przecież rok wyborczy. Jesienią wybory samorządowe, a mam wrażenie, że kampania wyborcza rozpoczęła się dużo za wcześnie. Tym bardziej, że nie znamy jeszcze konkretnego terminu tych wyborów. Między innymi właśnie o tej kampanii samorządowej, ale też o propozycji referendum konstytucyjnego i proteście opiekunów osób niepełnosprawnych i osób niepełnosprawnych w Sejmie dziś będziemy mówić. Gośćmi są poseł Adam Andruszkiewicz, koło Wolni i Solidarni.
Kłaniam się nisko.
Szczepan Barszczewski, Porozumienie.
Witam serdecznie.
Jerzy Leszczyński, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry Państwu.
Pełniący funkcję marszałka województwa podlaskiego, oczywiście. No i zaczynamy od wyborów samorządowych. Nie znamy jeszcze terminu tych wyborów samorządowych, a kampania, można powiedzieć, w pełni. Jeśli chodzi o Białystok, zdeklarowani kandydaci to Jacek Żalek, Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość, Marcin Sawicki, Inicjatywa Społeczna Kocham Białystok i Tadeusz Arłukowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Można się spodziewać, że wystartuje też kończący trzecią kadencję prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, którego prawdopodobnie poprze Platforma Obywatelska i Nowoczesna. No, przejawia się nazwisko wicemarszałka województwa podlaskiego Macieja Żywny, też jeśli chodzi o te ugrupowania. Inicjatywa dla Białegostoku też prawdopodobnie wystawi swojego kandydata i być może będzie to Katarzyna Sztoprutkowska. No i też przejawia się w takich luźnych rozmowach deklaracja radnego Białegostoku Lewicy Wojciecha Koronkiewicza, że być może wystartuje na prezydenta Białegostoku. A czy Adam Andruszkiewicz, obecny poseł, zdecyduje się na to?
Pani redaktor, szanowni państwo, ja myślę, że jest jeszcze odpowiedź, jest czas na tą odpowiedź, aby ją jasno zdeklarować, żeby ona jasno wybrzmiała. Ja obserwuję troszeczkę z niepokojem to, co się teraz dzieje, dlatego że uważam, że ta kampania, bo to jest już kampania de facto, w całej Polsce wystartowała zdecydowanie za szybko. Uważam, że to jest złe, dlatego że widzę, że wyborcy z obu stron są troszeczkę zniesmaczeni tym, co się dzieje, dlatego że mamy różne sprawy na głowie, a zajmujemy się de facto tylko sobą nawzajem w tym momencie i pomijamy resztę spraw, które trzeba na bieżąco załatwiać. Ja oczywiście analizuję sprawę. Z jednej strony zachęcają mnie sondaże. Jeden z nich dał mi 10%, zaś z drugiej strony wiem, że jestem dość świadomy swoich zadań, które mam w parlamencie.
Ale jeżeli pan się nie zdecyduje, to rozumiem, że też innego kandydata z waszego koła, ugrupowania, z pana środowiska nie będzie na kandydata na prezydenta Białegostoku i ktoś inny może liczyć na wasze poparcie?
No to będzie pani redaktor przedmiotem ustaleń. Myślę, że będzie trzeba tutaj rozmawiać. Oczywiście wiemy o tym, że mamy porozumienie sejmikowe z Prawem i Sprawiedliwością i pewnie w tym gronie będziemy rozmawiać, co dalej robić.
Jeśli chodzi o Szczepana Barszczewskiego, to tutaj rozumiem, że obiema rękami podpisuje się pan pod posłem Jackiem Żalkiem, który jest kandydatem Zjednoczonej Prawicy, reprezentantem tak, Porozumienia.
Tak, właśnie poseł Jacek Żalek jest członkiem partii Porozumienie Jarosława Gowina i ma rekomendacje w ramach Zjednoczonej Prawicy i Prawa i Sprawiedliwości do ubiegania się o urząd prezydenta miasta Białegostoku. Uważam, że jest to bardzo dobra kandydatura. Jest to Jacek Żalek ma zarówno doświadczenie samorządowe na szczeblu gminnym, wojewódzkim, bogate doświadczenie parlamentarne. Jednocześnie o bardzo prawych i dobrych poglądach kandydat i człowiek, którego skądinąd też i znam z różnych innych jakby kręgów i sytuacji. Według mnie naprawdę bardzo dobrze wpisuje się w ten czas, który się zbliża i myślę, że skutecznie może powalczyć z obecnym prezydentem, bo raczej trudno sobie wyobrazić, by obecnie sprawujący urząd prezydent nie wziął udziału w tych wyborach. No, chyba, że z kolei kogoś desygnuje na to stanowisko.
Na razie wydaje się to mało prawdopodobne i myślę, że tutaj można się spodziewać tej kandydatury. Ale co zrobi PSL? Wystawi własnego kandydata? Mówimy na razie o Białymstoku, tak? O stolicy województwa podlaskiego.
Polskie Stronnictwo Ludowe nie wystawiało nigdy kandydata w mieście Białystok. Będziemy, myślę, tutaj organizować listę do sejmiku w mieście. Natomiast kogo poprzemy, to jeszcze myślę, że do ustalenia, bo w tej chwili myślę, że za wcześnie rozmawiać. Zobaczymy ostatecznie, jacy kandydaci się wyłonią, bo tych propozycji jest dużo, ale chcemy współpracować z ugrupowaniem, które będzie też popierać nasz program.
Czyli tu jest pewne, że PSL kandydata w tych wyborach również na prezydenta Białegostoku swojego wystawiać nie będzie?
Znaczy jeszcze w tej chwili pewności. Myślę, że w tych kwestiach nie można, tak jak powiedział też przed chwilą pan poseł, to rzeczywiście wcześniej mówimy o tych wyborach i jeszcze układamy listy, chociaż jeszcze jest czas, dlatego prowadzimy rozmowy z różnymi ugrupowaniami, także zobaczymy, no, to co będzie dla nas też, dla naszego ugrupowania, które w tej chwili też rządzi w sejmiku, jest ważne, kto zostanie wybrany na prezydenta Białegostoku i będziemy tutaj racjonalnie na tę sprawę patrzeć.
Bo patrząc na to też, jak działa pana ugrupowanie, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe, można odnieść wrażenie, że właśnie bardziej zależy wam na tym, żeby utrzymać tę władzę w sejmiku województwa podlaskiego, że to jest większy wpływ na te mniejsze może miasta, mniejsze miejscowości, gdzie macie ten swój elektorat. Czy tak rzeczywiście jest?
Oczywiście. Dla Polskiego Stronnictwa Ludowego wybory samorządowe są najważniejszymi wyborami. Jesteśmy postrzegani jako partia samorządowa. I faktycznie samorządy wszystkich szczebli są dla nas ważne i będziemy starać się uzyskać przynajmniej taki wynik, a nawet poprawić z poprzednich wyborów. I faktycznie sejmik jest dla nas najważniejszy, ale miasto Białystok też. Tutaj w tej chwili jako też zarząd województwa współpracujemy ściśle z miastem i z radnymi, i z zarządem, z prezydentem miasta w różnych sprawach. No, chociażby budowa, poparliśmy z pasa startowego czy innych kwestii. Także jest to ważna kwestia, bo Białystok rzutuje praktycznie też na całe województwo, jeżeli chodzi o gospodarkę, o politykę. Także no, to jeszcze przed nami.
Poseł Adam Andruszkiewicz zwrócił uwagę, że ta kampania rozpoczęła się dużo za wcześnie. Ona tak naprawdę formalnie nie powinna się rozpocząć, bo nie znamy terminu wyborów, ale też no, jest taka luka prawna, że tak naprawdę nie ma żadnych konsekwencji za to, że się tę kampanię rozpoczyna, zanim ten termin wyborów się ogłasza. Ale co jest zadziwiające, że karty zostały odkryte między innymi przez Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi o największe, czyli wojewódzkie miasta, a tak naprawdę nie słychać, nawet tutaj w regionie, o kandydatach, nawet na prezydentów Łomży, czy też Suwałk, czy burmistrzów i wójtów. To nie dziwi?
Ja myślę, pani redaktor, że to jest efekt tego, że oczywiście w zainteresowaniu centralnych mediów były właśnie te miasta największe, wojewódzkie. Tam często bardzo politycy, którzy, zwłaszcza w Warszawie, odpowiadali na pytania dziennikarzy, byli wręcz naciskani na to, żeby w końcu te karty odkryć, ale też elektorat naciskał, dlatego że wyraźnie elektorat oddolnie domagał się przedstawienia kandydatów, dlatego że po prostu część osób chciała wiedzieć, na kogo będzie po prostu pracować na własnym terenie, tak? I stąd, myślę, tak przyspieszone te decyzje. Poza tym też no, nie ukrywam, że na pewno Platforma to przyspieszyła, no bo ujawnienie kandydatury Trzaskowskiego było przecież jako pierwsze, tak? Ale nasz region tutaj rzeczywiście no, interesują inne miasta, nie tylko Białystok. I tutaj trzeba się temu zdecydowanie przyglądać i patrzeć, jakie będą nazwiska w grze.
Jeśli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, o porozumienie, to tutaj na jakim etapie jest ta kampania i jak pogodzić ten układ nazwisk na listach? Czy każdemu starczy miejsca? No bo to Zjednoczona Prawica to szeroki taki front.
Nie bardzo się czuję kompetentny, a może bardziej upoważniony do tego, żeby o tym mówić, bo można powiedzieć, że tutaj główne karty w rękach ma Prawo i Sprawiedliwość.
No ale rozumiem, że ludzie z Porozumienia też chcą mieć swoje miejsca na listach, prawda?
Oczywiście i trwają te rozmowy między koalicjantami, by w odpowiedni sposób podział sił, układ sił na tych listach odzwierciedlić, biorąc pod uwagę również to, że z ramienia no, Zjednoczonej Prawicy, z poparcia Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta miasta Białegostoku będzie ubiegał się Jacek Żalek. To trzeba jakby, musi ta zjednoczona prawica pójść na tyle zwarta i gotowa do współpracy, do wytężonej pracy w czasie kampanii, no, która jednak mimo wszystko się jednak nie rozpoczęła. Są to może jakieś przedbiegi. Żeby ten i Białystok miał dobrego prezydenta, nowego prezydenta. Tu już nawet nie chodzi o to, żebyśmy oceniali, czy próbowali recenzować poprzednie lata obecnego prezydenta i to, co udało mu się zrobić, czy nie, ale tu nawet dla dodania nowego powiewu, nowej jakości w Białymstoku, warto by białostoczanie zdecydowali o nowej osobie, o tym, żeby to nowa, inna osoba tą funkcję sprawowała. Myślę, że niebagatelne znaczenie w kontekście wyborów samorządowych będzie miało też i to, że kandydatura posła Jacka Żalka daje wysokie prawdopodobieństwa, wręcz gwarancje na to, że te środki, które do tej pory w jakiś sposób, środki finansowe, w jakiś sposób omijały Białystok, omijały województwo podlaskie, z różnych względów, relacji politycznych nawet, tak, mogą w końcu tutaj trafić. No mamy tak naprawdę, nasz region jest bardzo zaniedbany, a przez to, że Białystok jest jednocześnie stolicą województwa, może nadawać ton kluczowym inwestycjom, bo nie, powiedzmy sobie szczerze, pas startowy na Krewlana, no to jest, przepraszam, no, żeby nie użyć za zbyt poważnego słowa, ale nie ma to nic wspólnego z lotniskiem. To jest pas startowy dla prywatnych samolotów, z którego de facto mieszkańcy nie będą mieli bezpośrednio pożytku. Być może jakiś biznes będzie tutaj małymi awionetkami przylatywał, malutkimi odrzutowcami, ale nie będą to na pewno rejsowe samoloty. Dalej, mamy Via Carpatia, tak, która musi, pracę nad którą muszą ruszyć zdecydowanie. I tutaj nie mam wątpliwości do tego, że również rola prezydenta jest niebagatelna, a tymczasem obecny prezydent, no można powiedzieć, jest w jakiś sposób złączony, pojednany z ugrupowaniem i ludźmi z tego ugrupowania, którzy w Parlamencie Europejskim tą Via Carpatię zablokowali. A tu rzeczywistość idzie bardzo dynamicznie do przodu i ta Via Carpatia bez dwóch zdań jest niezbędna. Nawet jeżeli mówimy o Via Baltice, i pamiętam ten odwieczny spór, czy ona ma iść przez Łomżę, czy Białystok. Ja powiem tak, ta droga powinna, że odpowiedniej klasy droga powinna iść i przez Łomżę, i przez Białystok, bo już teraz takie są zapotrzebowania i taka perspektywa zapotrzebowania na...
No ale z drugiej strony nie można odmówić tego, że Białystok przez te prawie już 3 pełne kadencje obecnego prezydenta się zmienił. No jednak pozyskanie pieniędzy unijnych i na region, i na miasto, nowe drogi, nowe tutaj miejsca wyremontowane, to jednak odbiór społeczny jest dobry. No ja rozumiem, że kampania, mimo że nie ma terminów, już się rozpoczęła i pan mówi tutaj o zmianie, ale to oczywiście wszystko w rękach i głosach uprawnionych do głosowania. Tak jak wspominaliśmy wielokrotnie, teoretycznie...
Białystok oczywiście się zmienił, ale pytanie takie i wszyscy, którzy śledzą doniesienia medialne, portale społecznościowe, też widzą, gdzie popełniono błędy w zakresie zmiany tego jakby otoczenia Białegostoku i samego Białegostoku. I wydaje się, że właśnie z tego względu warto zadbać o to, żebyśmy na siłę jako Białystok nie parli do jakiejś wielkomiejskości poprzez to betonowanie, że tak powiem, miasta. Chociaż jesteśmy wielkim miastem, z tego nie ma oczywiście wątpliwości. Ale żebyśmy nie pozbywali się tego, co jest w dużo większych miastach. Często zieleń, duch miasta.
Absolutnie,
tak?
Kampania się rozkręca.
A tutaj po prostu tracimy...
Mieszkańcy uprawnieni do głosowania zdecydują.
Tracimy otoczenie, które jest bardzo przyjazne miastu. No, można tylko podać zbyt częste, w moim przekonaniu, niewytłumaczalne pożary starych zabudowań, gdzie tak naprawdę ta architektura stara mogłaby być tak naprawdę
perełką. I to będzie jeden z wątków
miasta,
tej kampanii, bo to się pojawiało.
Tego się nie konserwuje.
Być może... Zdecydują mieszkańcy absolutnie w wyborach samorządowych. Być może będzie to 21 października, bo o takim terminie wyborów się mówi. Ewentualna druga tura 4 listopada. A niewykluczone, że głosować, ale już nie w wyborach samorządowych, a w referendum konstytucyjnym będziemy 10 i 11 listopada. Ale o tym za chwilę. Teraz 29 minut po 14. A w studiu gości poseł Adam Andruszkiewicz, koło Wolni Solidarni, Szczepan Barszczewski, Porozumienie, Jerzy Leszczyński, Polskie Stronnictwo Ludowe, marszałek województwa podlaskiego. I nasz kolejny temat to referendum konstytucyjne. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że takie referendum może się odbyć 10 i 11 listopada, czyli dwudniowe. Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa ma prawo zarządzić Sejm lub prezydent za zgodą Senatu. Zgodnie z ustawą o referendum prezydent przekazuje Senatowi projekt postanowienia o zarządzeniu zawierający treść pytań lub wariantów rozwiązania w sprawie poddanej pod referendum, a także termin jego przeprowadzenia. I później Senat decyduje. Do wyrażenia zgody na przeprowadzenie referendum konieczna jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. W kampanii wyborczej w 2015 roku wielokrotnie mówiłem, że Polacy powinni decydować o swoich sprawach. Chcę się do tej społecznej mądrości odwołać. Dlatego będę chciał, żeby zostało przeprowadzone referendum konsultacyjne w sprawie przyszłej konstytucji. Niech ten rok będzie także dla nas i dla następnego pokolenia rokiem konstytucyjnego przełomu, mówił 3 maja Andrzej Duda. Czy referendum konstytucyjne w roku, gdzie obchodzimy stulecie niepodległości i w tej konkretnej dacie, tak, w listopadzie, to dobry pomysł? Panów zdaniem.
Ja uważam, że to jest bardzo ryzykowny pomysł w kontekście terminu. I mówię to jako osoba, która głosowała na Andrzeja Dudę w drugiej turze, tak? Też ten mój skromny głos tam się przyczynił do tego zwycięstwa. Natomiast obawiam się, że to jest z dwóch powodów bardzo ryzykowne. Po pierwsze dlatego, że będziemy mieli wcześniej wybory samorządowe. To jest bardzo trudna kampania, bardzo obszerna. Polacy stykają się z kilogramami ulotek, z tonami plakatów, potem głosują na wielu kandydatów i moim zdaniem po pierwsze w natłoku kampanii samorządowej i tych wszystkich billboardów, ulotek kampania referendalna w ogóle się nie przybije, nie wygra z tym po prostu. Po drugie, boję się też, że po prostu no, Polacy będą zmęczeni już tym, tak? Będzie ten duży wyścig, potem też będzie druga tura w listopadzie, przed dniu Święta Niepodległości i obawiam się po prostu, że niska frekwencja spowoduje, panie redaktor, efekt odwrotny, to znaczy umocni głos Platformy i Nowoczesnej, który mówi, że nie można dokonywać zmian w konstytucji, dlatego że Polacy nie chcą, bo wtedy Platforma Nowoczesna dostanie instrumentarium do ręki, żeby mówić o tym, że Polacy zbojkotowali referendum, to znaczy, że nie chcą żadnych zmian, a frekwencja poniżej 20% może być po prostu katastrofą.
To warto tutaj zauważyć,
ja przepraszam, jeśli tylko wtrącę. Dobrze, proponowany przez prezydenta termin referendum skrytykował Jarosław Kaczyński. Stulecie niepodległości powinno być czasem dumy z własnego państwa. Nie ma sensu zakłócać go obowiązkiem uczestnictwa w referendum, nawoływaniem do pójścia do lokali wyborczych, mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości. A Andrzej Duda tak argumentował ten termin, to właśnie w tym roku powinniśmy na te wielkie pytania dotyczące przyszłości Rzeczypospolitej odpowiedzieć. To wyjątkowy rok, rok stulecia odzyskania niepodległości, rok absolutnie szczególny. Jestem przekonany, że także i w tym sensie symbolicznym dla każdego z nas niezwykle ważne.
Myślę, że w tym kontekście można jakby dzielić doniosłość słów zarówno prezesa Kaczyńskiego, jak i prezydenta Andrzeja Dudy. Jeden i drugi w jakiś sposób ma rację, bo stulecie odzyskania niepodległości może się doskonale wpisywać w tak kluczowy temat jak ustrój państwa, bo de facto o to chce się upytać prezydent, jak nasze państwo ma być zorganizowane.
Choć jeszcze konkretnych pytań nie zna.
Ale już można powiedzieć, że wiadomo, że będą pytania dotyczące o ustrój, dotyczące tego, czy Polacy opowiadają się za ustrojem prezydenckim, czy parlamentarnym, czy chodzi o wzmocnienie roli prezydenta. I tu mówię, niezależnie od tego, zresztą tak jak i pan poseł powiedział, ja też jako ten, który głosował w drugiej turze na prezydenta Andrzeja Dudę, uważam, i niezależnie od tego, kto tym prezydentem jest, kto sprawuje ten urząd w Polsce, w moim przekonaniu po to, żeby określić w sposób maksymalnie precyzyjny odpowiedzialność, zakresy kompetencji, to trzeba postawić na ten ustrój prezydencki, po to, żeby właśnie prezydent był jednoosobowo odpowiedzialny za dole i niedole i bieg wydarzeń w kraju. Dalej, może być to pytanie oczywiście dotyczące tego, czy jednak chcesz wzmocnienia roli premiera, tak? Kwestia ustroju samorządowego, kwestia również sądownictwa, może nawet istnienia Trybunału Konstytucyjnego. No, temat, który z histerią podejmowany jest bezwzględnie przez tą opozycję totalną, a tymczasem, no, biorąc pod uwagę doświadczenia i rozwiązania w innych krajach zachodnich, to istnienie Trybunału Konstytucyjnego wcale nie jest oczywiste i nie w każdym kraju przecież ten Trybunał konstytucyjne istnieje. A propos wypowiedzi posła, czyli tego, czy no, faktycznie wybory samorządowe i kampania samorządowa, no to chyba najgrubsze armaty się wyciąga, jeśli chodzi o porównanie do, czy odniesienie do innych wyborów. Ale gdyby te wybory odbyły się 21 października, bo to jest pierwszy możliwy termin, to z kolei przerwa do trzech tygodni.
Dwóch tygodni.
Zakładamy, że odbyłoby się 21 października, tak?
Druga tura wyborów samorządowych 4
listopada. Ale już 4 listopada to już jakby tylko, no oczywiście może być to kluczowa dogrywka dotycząca prezydentów, wójtów, burmistrzów, tak? Ale jakby mimo wszystko po tych dwóch tygodniach w zakresie wyboru tylko tych głów samorządowych, że tak to powiem, ta kampania ma bardzo mocno zwalnia. Tego impetu już nie ma z tego okresu, w którym kandydaci ubiegają się o stanowiska do rad, do sejmiku, tak? I gdyby, mówię, 21 października odbył się ta pierwsza tura, no to w 3 tygodnie do 11 listopada myślę, że na tyle dobrze i wystarczająco opadłby kurz tej kampanii, że być może to referendum akurat miałoby sens, abstrahując od tych okoliczności, że no, prezes Kaczyński wypowiadał się w taki czy inny sposób, a tutaj trzeba się, prezydent wręcz zapowiada ustami swoich pracowników kancelarii, że skorzysta z formuły wyrażenia zgody na referendum przez Senat. To wtedy prezydent właśnie będzie zwracał.
Tylko z drugiej strony, można powiedzieć, wiemy, jaka jest frekwencja przy każdych wyborach w Polsce. No może przy tych wyborach samorządowych rzeczywiście ona zawsze jest troszeczkę wyższa niż przy innych, no ale też mamy doświadczenie, jak niska frekwencja, jednocyfrowa niemalże, była przy różnych referendach.
Ale dzisiaj, pani redaktor...
Udało się tak naprawdę tylko referendum przy wejściu Polski do Unii Europejskiej.
Właśnie, jedyne referendum.
Dzisiaj w mediach pojawiła się informacja o tym, że jeden z dzienników sondaż przeprowadził i okazuje się, że prawie 48% ankietowanych wyraziło chęć udziału w tym referendum. To też jest...
To, co ludzie mówią, a to, co robią, to są dwie inne sprawy.
Tak, ale w sytuacji, w której jeszcze na przykład przed 2-3 tygodniami pojawiały się sondaże, że tam zainteresowanych udziałem w referendum jest tylko 20%, no może być to jakiś znak i sygnał dla prezydenta.
Panie marszałku, tak, PSL stoi na stanowisku, że referendum takie jest zbędne, czy nie?
Myślę, że na temat zmiany konstytucji trzeba rozmawiać, bo myślę, że po 21 latach od uchwalenia warunki się zmieniły i myślę, że... Ale to powinno być coś przeprowadzone w sposób spokojny. Termin nie jest dobry, ten proponowany. Poza tym odnosimy wrażenie, że to właśnie prezydentowi najbardziej zależy na tym. Obóz rządzący Prawo i Sprawiedliwość wyraźnie tego też tak nie popiera pomysłu. Nie znamy pytań. Poza tym, żeby nie było też, bo referendum to są potężne koszty, to około 100 milionów złotych, żeby to nie było znowu wyrzucone pieniądze, bo przypomnę referendum na temat chociażby lotniska, które 4 miliony poszło z dymem. Też tutaj akurat środowiska, które to referendum zorganizowały, myślę, że też do końca nie przemyślały tej sprawy, bo to nic nie dało właściwie. Natomiast zasadniczo ja myślę, że to powinniśmy mówić o referendum, kiedy będzie mieć większość konstytucyjną w Sejmie. Na dzień dzisiejszy takiej większości nie ma. Jeżeli będą takie warunki, będzie możliwość dogadania się z pozostałymi grupowaniami, no to wtedy rozpoczynajmy całe procedury, rozmawiajmy o tym. A to tak w tej chwili, ja rozumiem pana prezydenta, że chce też swoją pozycję wzmocnić, ale trzeba też powiedzieć, że obecna konstytucja, no można tutaj dyskutować, czy ona jest dobra, czy niedobra, ale obowiązuje. A pewne ustawy, które pan prezydent podpisał, są niezgodne z konstytucją. Także to też w tym kontekście, no patrząc, też ten termin myślę, że jest no, niedobrym terminem, bo to jest święto narodowe, stulecie odzyskania niepodległości. Myślę, że to trzeba też odpowiednio uczcić, a połączenie to z kampanią samorządową gdzie rzeczywiście będzie ta kampania, szczególnie chyba w tej kadencji, kampanią taką dosyć trudną. Chociaż my jako Polskie Stronnictwo Ludowe staramy się przede wszystkim przekazać i to, co myślę, że społeczeństwo widzi, to, co my robimy w samorządach i lokalnych, gminnych i powiatowych i w sejmiku, bo przecież wiele przez te kadencje się zrobiło i województwo podlaskie może nie jest w czołówce na dzień dzisiejszy pod względem rozwoju, bo zapóźnienia wieloletnie niełatwo jest odrobić, ale zmiany są widoczne. Dlatego też połączenie to praktycznie z wyborami samorządowymi no nie jest dobrym pomysłem.
Referendum konstytucyjne, tu czekamy oczywiście na decyzję Senatu, bo różne głosy też ze strony obozu rządzącego płyną, jeśli chodzi o te propozycje prezydenta. 17 minut brakuje do 15, chwila muzyki i wracamy za chwilę do dyskusji. Wracamy do dyskusji. Goście, poseł Adam Andruszkiewicz, koło Wolni Solidarni, Szczepan Barszczewski, Porozumienie, Jerzy Leszczyński, Polskie Stronnictwo Ludowe, marszałek województwa podlaskiego. I ostatni temat, którym dziś się zajmiemy, to protest opiekunów osób niepełnosprawnych i osób niepełnosprawnych w Sejmie. Poniedziałek jest 20. dniem protestu. Opiekunowie, jak mówią, walczą o życie dorosłych osób niepełnosprawnych, aby mogły żyć w swoim środowisku, a nie trafiały do DPS-ów. Czego się domagają protestujący? Realizacji dwóch głównych postulatów. Jeden to wprowadzenie dodatku na życie dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18 roku życia. Miało to by być 500 zł miesięcznie. Ale drugi postulat to zrównanie kwoty renty socjalnej z najniższą rentą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. I w tej sprawie rząd już przyjął projekt ustawy, a wciąż te 500 zł tego dodatku to jest niespełniony postulat. Co mamy dziś? Jak mówią protestujący, mamy przygotowany trzeci kompromis dochodzenia do dodatkowych 500 zł. Jesteśmy w stanie zrobić pół kroku do tyłu, tylko potrzeba drugiej strony. A chodzi o to, jak rozłożyć, żeby uzyskać te 500 zł, żeby to nie było od razu, tylko najpierw mniejsze kwoty i żeby za kilka lat dojść do tych 500 zł. Panie pośle, czy pan widział tych protestujących w Sejmie? Jakie jest pana zdanie na ten temat? Bo niektórzy też porównują to, że 500+, ten program można było tak szybko wprowadzić, a tu dla dużo mniejszej grupy nie można tego dodatku dać.
Pani redaktor, ja powiem w ten sposób. Osobiście nie widziałam, dlatego że nie byłem w Sejmie w tym momencie, ale pewnie jutro posłowie wszyscy zobaczą, bo mamy Sejm, a wiem, że ten proces się nie zakończył. Ja oczywiście rozumiem i szanuję te osoby, to jest wielka tragedia. Znam osoby niepełnosprawne i podziwiam. Dla mnie to są tacy współcześni bohaterowie, można powiedzieć, bo często ludzie użalają się ze względu na swoje małe problemy, a te osoby na przykład na wózkach inwalidzkich o wiele mniej narzekają na swoje życie, tak? Natomiast mówiąc tutaj o tych konkretach, na premier Morawiecki spotkał się bardzo szybko z tymi osobami protestującymi. Pierwszy postulat został już spełniony, tak jak mówiliśmy, pani doktor o tym mówiła, czyli zrównanie wysokości renty socjalnej do tej renty minimalnej, emerytury minimalnej w Polsce na poziomie 1000 zł. Drugi postulat został spełniony tylko w formie ekwiwalentu w postaci chociażby skrócenia kolejek do lekarzy, czyli tak, wizyta u specjalistów bez skierowań, darmowe rehabilitacje, czy też darmowe wyroby medyczne, które są niezbędne dla życia takich osób, jak cewniki, ortezy, protezy,
pieluchomaki. Protestujących chcą pieniędzy, gotówki.
No tak, tylko z tym, że po pierwsze argument, że ten rząd premiera Morawieckiego jest nieczuły społecznie, jest zupełnie trafiony, dlatego że rząd premiera Morawieckiego wydaje kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie więcej niż poprzednie rządy wydawały na politykę społeczną, na pomoc rodzinom, chorym, niepełnosprawnym, to po pierwsze. Po drugie, no panie redaktor, szanowni państwo, ja uważam, że gdyby nie byłoby problemem przekazanie tych pieniędzy, to pieniądze by zostały przekazane. Przecież to nie jest tak, że ktoś wyciąga ze własnej kieszeni i z tego powodu będzie jakoś tam biedniejszy. Chodzi o to, żeby mądrze zarządzać budżetem państwa polskiego. Jeśli dziś premier Morawiecki, który jest światowej klasy finansistą, mówi, że nie jest w stanie na ten moment jako państwo, nie jesteśmy w stanie dać wszystkim 500 zł do ręki, żywej gotówki tak zwanej, jak się domagają protestujący, to ja ufam, że czas znaleźć ten kompromis. Moim zdaniem ten kompromis strony rządu jest dobry. I jednak protest zawsze musi polegać na tym, znaczy kompromis musi polegać na tym, że spotykamy się w połowie drogi, a nie twardo mówimy, że takie są nasze żądanie. Ostatnie zdanie, pani redaktor, żeby była jasność, też nie jest tak, że te osoby, które są w Sejmie, są głosem wszystkich osób niepełnosprawnych. Ja na przykład znam osobiście też wiele autorytetów, którzy działają w tej materii, same są osobami niepełnosprawnymi i mówią, żeby ten protest sobie później się zakończy, bo on po prostu jest niebezpieczny nawet dla zdrowia i życia tych osób.
Tylko z drugiej strony można powiedzieć, że w przypadku, tutaj padają takie porównania tego programu Rodzina 500+, to tą pomoc rzeczową czy w formie bonów dostają ci, którzy no, stosują jakieś nadużycia, tak? A jednak większość, zdecydowana większość dostaje gotówkę. No i pojawia się to pytanie, dlaczego mniejsza grupa osób, tych, które protestują, bo to jest dużo mniejsza grupa niż beneficjenci programu Rodzina 500+, no nie mogą dostać tego dodatku.
Gdy analizuję ten protest od początku, jak on się pojawił, jak protestujący pojawili się w budynku Sejmu, poprzez poszczególne dni, gdy te negocjacje, rozmowy, wcześniej kierowane żądania się rozwijały, że tak to powiem, to mam wrażenie, że już tak naprawdę zdecydowana większość oczekiwań protestujących została spełniona. I proszę zobaczyć, panie redaktor, że tak naprawdę nigdy nie ma tak, że jeżeli jakaś grupa społeczna protestuje, domaga się czegoś, że otrzymuje wszystko, tak? I od razu. Z jakichś względów, tutaj też tak jak pan poseł powiedział, no nie ma możliwości albo nie ma woli takiego automatycznego oddania tego wszystkiego, czego spodziewały się protestujący, ale jest niewątpliwie ścieżka do tego, by tym protestującym i niepełnosprawnym pomóc i warto to docenić. Ja nie wiem, czy tak naprawdę teraz górę nie biorą doświadczenia z czasów, kiedy ta grupa niepełnosprawnych, rodziców, rodzin niepełnosprawnych osób protestowała się za czasów Platformy Obywatelskiej, kiedy marszałkiem był pan późniejszy minister Sikorski, który de facto doprowadził do sytuacji, w której protestujący opuścili gmach Sejmu, a potem wciągnął tą grupę i tych ludzi na czarną listę po to, by Straż Marszałkowska na teren Sejmu już więcej nie wpuszczała. Może ci protestujący nauczeni tym doświadczeniem, no jakby nie kwapił się do tego, by już zaprzestać ten protest, bo de facto wiele osiągnęli. A tutaj bardzo ważne, ja chciałbym podkreślić ogromną rolę, jaką odgrywają w zakresie ułatwienia życia niepełnosprawnym rodzinom niepełnosprawnych organizacje pozarządowe. Sam przecież byłem dość długo związany z Fundacją Pomóż Im, która prowadzi domowe hospicjum dla dzieci, wspiera rodziny onkologiczne, ale też niepełnosprawnych, w bardzo zaawansowanym stopniu niepełnosprawności. I zetknąłem się faktycznie z tymi ludźmi, z problemami, z cierpieniami, wyzwaniami, jakie stoją przed tymi rodzinami. I tutaj też, powiedzmy sobie szczerze, oprócz państwa ogromną rolę mają do odegrania i odgrywają tą rolę organizacje pozarządowe, ale też i indywidualne
są żądania,
osoby.
Są postulaty spełnione, ten jeden niespełniony. Panie marszałku, jak pan odbiera ten protest?
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ten protest zbyt długo trwa. Tutaj powinien być taki dialog prowadzony rządu z protestującymi, żeby
ten kompromis znaleźć jak najszybciej, bo to nie służy nam wszystkim. Fakt, że nie jest to łatwy problem do rozwiązania. Myślę, że wiele rządów wcześniej też do końca tego nie rozwiązało. Ja osobiście mam w rodzinie, bliskiej rodzinie osobę, która już od 8 lat wymaga całodziennej opieki i rzeczywiście ta renta 740 zł, które otrzymuje ten chłopak, a matka cały czas nie pracuje, musi się zajmować. Dobrze, że ma pomoc z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale żeby nie to, to ja sobie nie wyobrażam. Dlatego tutaj z jednej strony nie załatwią naprawdę limity na rehabilitację, dostępy do leków i tak dalej. Są potrzeby, które w postaci czystej gotówki, bo te limity chociażby na pampersy, tak jak mi siostra mówiła, no to są trzykrotnie, czterokrotnie za małe. Dlatego ta sprawa powinna być jak najszybciej załatwiona. Może nie od razu 500 zł, może mniej, ale naprawdę tutaj trzeba wykazać dużo empatii i ze strony ministerstwa, i żeby ten konflikt jak najszybciej rozwiązać, bo te osoby, one potrzebują tej cały czas pomocy i to jest naprawdę sytuacja trudna.
To, że przebywają w Sejmie już 20 dzień z tymi osobami niepełnosprawnymi, ich opiekunowie, to na pewno jest taki akt desperacji, bo też nie narażaliby ich na to, żeby to zagrażało ich zdrowiu. Panie pośle, jutro posłowie zjeżdżają się do Sejmu, tak?
Tak jest, dokładnie.
Czyli w 21 dniu protestu, także czekamy na rozwój sytuacji i zobaczymy, jak tę sprawę i czy uda się załatwić. 4 minut brakuje do 15. Kończymy już dziś Gry Polityczne. Dziękuję panom za udział w audycji. Poseł Adam Andruszkiewicz, koło Wolni i Solidarni.
Dziękuję bardzo.
Szczepan Barszczewski, Porozumienie.
Dziękuję.
Jerzy Leszczyński, Polskie Stronnictwo Ludowe, marszałek województwa podlaskiego.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Edyta Wołosik.